Ewangelia Mateusza, rozdział 25, od wersetu 24. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządź tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządź tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Na to, o czym dzisiaj będę mówił, miały wpływ trzy niepozorne sytuacje, wydarzenia z tego miesiąca. Pierwsze z nich miało miejsce kilka dni temu, chyba w środę. Siedzieliśmy nad jeziorem Paprocańskim z grupą przyjaciół z naszej wspólnoty. Obchodziliśmy urodziny Mateusza i Dawida. I w trakcie tych urodzin każdy z nas mógł zadać im jakieś pytanie, żeby ich lepiej poznać. Jedno z pytań brzmiało: co byś zrobił, gdybyś miał jeden dzień więcej w ciągu tygodnia? Taki ósmy dzień. Co wy byście zrobili, gdybyście mieli dodatkowy dzień? W naszej grupie, z którą świętowaliśmy te urodziny, wielu ma małe dzieci. Więc wszyscy pytali, a czy ten ósmy dzień to jest bez dzieci, czy dzieci też mają ósmy dzień? No, więc powiedzieliśmy, dobrze, to bez dzieci, tak? No. Więc z mojego pokolenia moi przyjaciele, którzy teraz mają małe dzieci, kiedy na nich patrzę i kiedy odpowiadali na to pytanie o ten ósmy dzień, to widziałem, że no, są na granicy tego, że sobie radzą ze swoją rzeczywistością, tak? Ciągle brakuje im czasu. Mateusz, który przed chwilą zapowiadał, nie wiem, czy zauważyliście, że ma takie podkrążone oczy. I inni przyjaciele z grupy, którzy mają małe dzieci, jest to samo. Walczą z rzeczywistością i brakuje im czasu, więc ósmy dzień chętnie spędziliby na odpoczynku. Oczywiście Bóg to doskonale zaplanował, mamy 7 dni, ósmy dzień to herezja, ale mogliśmy sobie chwilę pomarzyć. Więc to jest pierwsze wydarzenie, te urodziny i to pytanie uświadomiło mi, że moje pokolenie, czy może ludzie troszkę młodsi ode mnie, walczą z rzeczywistością, brakuje im czasu. Drugie wydarzenie. Rozmawiałem z jednym z moich przyjaciół, z mojej małej grupy i on opowiadał mi o swoim podopiecznym. I mówi: patrzę na telefon mojego podopiecznego, patrzę na statystyki w jakiejś grze, w którą on gra i w tym roku, mam nadzieję, że szkolnym, a nie kalendarzowym, ma już wygrane w tą grę, czy zagrał 800 godzin. No i doszliśmy do wniosku, że chyba wystarczy 1000 godzin, żeby nauczyć się grać na instrumencie. No ten chłopak nauczył się grać w jakąś grę. I znowu uświadomiłem sobie pewien problem. Młode pokolenie na jedną grę potrafi zmarnować 800 godzin w ciągu roku. W tym czasie ten człowiek mógłby zrobić coś o wiele wspanialszego, mógłby się czegoś nauczyć. Więc to jest to drugie wydarzenie, które sprawia, że dzisiaj powiem to, co powiem. I trzecie dotyczy starszego pokolenia. Kilka tygodni temu obchodziliśmy 61. urodziny mojego taty i też zadawaliśmy mu różne pytania. I padło pytanie, z czym się zmagasz? Co jest największą trudnością dzisiaj dla ciebie? No i zdziwiła mi odpowiedź, ale brzmiała ona: zmagam się z czasem. Więc mamy trzy wydarzenia, trzy pokolenia młode, które trwoni swój czas i potencjał na granie na telefonach, nawet w tej chwili. Pokolenie środkowe, które ma za mało czasu i nie wie, jak to wszystko poukładać, żeby mieć czas zadbać o siebie, nawet o relacje z żoną, bo małe dzieci tam, no wiecie, one nie pytają, czy mogą wstać, po prostu się drą w nocy. I pokolenie starsze, które już liczy swoje dni, chce osiągnąć cel, więc wykorzystuje każdą minutę. Młode pokolenie zmaga się z nudą. Co tu robić? Środkowe pokolenie zmaga się z rzeczywistością. Trzeba sobie jakoś poradzić. Starsze pokolenie zmaga się z czasem. Więc jest to problem, który dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, czy jesteśmy młodzi, czy starzy. Problem, jak wykorzystać dany nam czas, dotyka każdego pokolenia. Dlatego chciałbym dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, na co szkoda naszego życia? Na co szkoda marnować swój czas? I nie będę mówił tutaj o grach, bo to jest dzisiaj nieistotne, są rzeczy ważniejsze. Na co nie marnować swojego czasu? Prędzej czy później to pytanie stanie się dla ciebie ważne. To, że staje się ono ważne dla ludzi starszych, jest normą. Ale jeżeli jesteś pokoleniem młodym, czy tym środkowym, to już nie jest takie oczywiste, że to pytanie sobie zadajesz, a im wcześniej sobie je zadasz, tym lepiej. Czasami zdarzy się, że ktoś z młodego pokolenia nastolatków chce ze mną porozmawiać i miałem okazję kilku osobom wskazać te prawdy, że to, co teraz robią, ma ogromny wpływ na ich przyszłość. Że mogą już dzisiaj szukać tego, czemu poświęcą swoje życie. Pamiętam moich przyjaciół ze szkoły średniej, to był przypadek, na jakie trafią studia. Może to, co wszyscy, tak? To, co dzisiaj jest modne, popularne, ale nie wiedzieli nawet dlaczego. Jest to trudne zadanie w młodym wieku mieć taką mądrość, by rozumieć, czemu chcę poświęcić swoje życie. Ale mam nadzieję, że dzisiejszy wykład, jeżeli jesteś młodym człowiekiem i teraz słuchasz, to do czegoś cię zachęci. Więc nasze krótkie rozważanie oprzemy przede wszystkim na fragmencie Ewangelii Mateusza, 25 rozdział. Aby dostrzec tu pewne szczegóły, proszę, żebyśmy jeszcze raz go przeczytali. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan jego: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Jezus nauczał w niezwykły sposób, używając przypowieści. I ta przypowieść, wtedy, kiedy była przez Jezusa wypowiadana, no, miała niezwykłą moc dotarcia do ludzkich umysłów i serc. Bez względu na to, z jakiego byli pokolenia, bez względu na to, czy byli młodymi, średnimi, czy starszymi. Przygotowując ten wykład, czytałem tą przypowieść, nie wiem, który raz z kolei w życiu, a ona nadal jest dla mnie jak nowa lekcja. Nadal jest aktualna i ma wpływ na kolejne pokolenia, te, które siedzą choćby na tej sali. Więc mam nadzieję, że to słowo wypowiedziane przez Jezusa wykona w naszych sercach pewną pracę. O czym jest ta przypowieść? Tytuł mówi przypowieść o talentach, ale chciałbym troszkę z innej strony dzisiaj na to spojrzeć. Zacznijmy od ostatniego wersetu. O czym jest ta przypowieść? Odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Pierwsza połowa 28 wersu brzmi: odbierzcie mu to, co ma. O czym jest ta przypowieść? Jest to przypowieść o poważnej stracie. człowiek opisany w tej przypowieści, ten sługa, tego dnia stracił wszystko. I to jest koniec jego historii. Nie ma kolejnej szansy, nie ma żadnego happy endu, Pan mu wybaczył i wszystko było dobrze. Odbierzcie mu to, co ma i dajcie temu, który miał 10 talentów. I to jest koniec historii. Jezus, konstruując w ten sposób tą opowieść, tą przypowieść, miał pewien cel. I zazwyczaj patrzymy na tych, którzy dobrze pomnożyli swoje talenty, cieszymy się tym, ale warto zwrócić uwagę na to, jak ta przypowieść się kończy. Jest dosyć drastyczna. Jeżeli poczytacie dalej, można to zrobić później. Jest bardzo drastyczna. Dlaczego? Dlaczego Jezus kończy przypowieść w tak radykalny sposób? Otóż celem tej przypowieści jest ostrzeżenie nas. Ostrzeżenie nas przed popełnianiem ważnych, poważnych życiowych błędów. Wielu ludzi nie wie, po co żyje. Wielu ludzi marnuje swój czas na ziemi. Więc wielu ludzi jest tak jak ten sługa. Więc Jezus uczy słuchaczy prawdy o rzeczywistości i chce nas ostrzec przed zmarnowaniem naszego życia, zmarnowaniem naszego czasu, zmarnowaniem naszego potencjału, tego wszystkiego, co otrzymaliśmy od Boga. I jest to bardzo poważna sprawa, dlatego że tak jak ten sługa nie miał drugiej szansy, my też nie mamy drugiej szansy. Mamy jedno życie i to, jak je rozegramy, zależy od nas, ale drugiej szansy nie ma. Człowiek jest młody, to nie myśli o tym. Człowiek jest w sile wieku, nie ma czasu o tym myśleć. Człowiek jest stary, trochę za późno o tym myśleć. Dlatego Jezus, przypowieść jest radykalna, żeby nas potrząsnąć nami. Dzisiaj w naszej kulturze, jak coś nie jest radykalne, to w ogóle na to nie zwracamy uwagi. Dlatego Jezus mówi, odbierzcie mu ten talent, a dajcie drugiemu. Więc mamy jedną rozgrywkę naszego życia. Kiedy ona będzie dobiegać końca, będzie za późno na refleksję. Teraz jest czas na tą refleksję. Dlatego musimy dobrze przyjrzeć się tym słowom Jezusa. Ów sługa źle rozegrał swoje życie, został pozbawiony wszystkiego. Ale to jest koniec historii. Żeby zrozumieć to, co stało się na końcu, musimy spojrzeć, co było wcześniej. Ten człowiek, tak jak inni słudzy, otrzymał pewne zadanie. Otrzymał cel, który miał osiągnąć. I dobrze znał ten cel. Nawet w wersecie 24 mówi, Panie, wiedziałem. To nie było tak, że on nie był świadomy tego, jakie miał zadanie od Pana. On dobrze wiedział, jakie miał zadanie. Wiedział, że Pan jest człowiekiem surowym i że przyjdzie i rozliczy. Więc sługa dobrze wie, czego Pan oczekuje, dobrze wie, jaki Pan jest i nie może powiedzieć, Panie, ale ja nie wiedziałem, że mam coś tutaj zrobić. Sam się do tego przyznaje, wiedziałem. Wiedział, ale nie był posłuszny. Jako chrześcijanie wiele wiemy o Bogu. Doskonale jesteśmy nauczeni, jak powinno wyglądać nasze życie, nasza służba, nasze wyjście do świata z Ewangelią. Bardzo dobrze to wiemy. I co z tego? Niestety nic. W Ewangelii Łukasza 6 rozdział Jezus powiedział: czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto słucha, a nie wypełnia. Podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentów, gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Czemu mówisz do mnie, Panie, skoro wcale nie czynisz tego, co ja ci mówię? Jakim prawem mówisz do mnie, Panie, skoro tak mnie nie traktujesz? Więc co z tego, że coś wiemy? Co nam ta teoretyczna wiedza o Bogu? Czujemy się lepsi od ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia? Jak Jezus na to zareaguje, że my wiemy? Powie: dlaczego nazywasz mnie swoim Panem, skoro wiesz, co masz czynić, a nie czynisz? Takim był sługa z przypowieści. Wiedział, nie robił i dom jego runął. Historia nie kończy się happy endem. Więc kiedy patrzymy wstecz na historię tego człowieka, to w jego podejściu do Boga zabrakło czego? Posłuszeństwa. Wiedział, czego Pan oczekuje. Wiedział, że wróci i zapyta, ale nie wykonał poleceń, nie osiągnął celu, który Pan mu wyznaczył. Więc przypowieść nie jest ostrzeżeniem dla świata, tylko przypowieść jest ostrzeżeniem dla wszystkich, którzy wiedzą, a my takimi jesteśmy. Jest ostrzeżeniem, że zmarnujemy nasze życie, jeżeli nie wejdziemy na drogę posłuszeństwa Bogu. Jezus powiedział dość ostro: nie mów do mnie, Panie, jeżeli nie czynisz tego, co ja mówię. To jest taka pułapka, że człowiek, który wiele wie o Bogu, myśli, że to Boga zadowala. A Jezus jest rozczarowany, mówi: dlaczego tak się do mnie odzywasz? Więc co z Bogu, z naszej wiedzy? Wiedza jest bezużyteczna, jak zakopane pieniądze, które w międzyczasie miały być pomnożone. Wiedza, jeżeli nie zostanie przekuta w codzienność naszego życia, dla Boga jest tylko wiedzą. Zadajemy sobie dzisiaj pytanie: na co szkoda naszego życia? Odpowiedź jest prosta, brzmi: szkoda naszego życia na stanie w miejscu. Może jest czas ruszyć, odkopać ów talent i go pomnażać, robiąc pierwsze kroki posłuszeństwa Bogu, a nie tylko słuchania i powiększania swojej wiedzy. Bez kroków posłuszeństwa talent jest zakopany, a Pan rozliczy. Jeżeli człowiek tego talentu nie odkopie i nie zacznie szybko pomnażać, to jest tylko kwestią czasu, kiedy jego dom runie, a upadek będzie wielki. Ów sługa zakopał pieniądze swojego pana. Dlaczego to zrobił? Przecież dobrze wiedział, czego Pan oczekuje. Pokazuje nam to kontekst. Dlaczego to zrobił? Jakie były powody? Werset 25 mówi: bojąc się, więc poszedłem, ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan: sługo zły i gnuśny. Dlaczego sługa zakopał pieniądze? Mówi: Panie, bałem się. Bałem się, więc schowałem te pieniądze głęboko w ziemi. Oto twoje pieniądze. Pan mu odpowiada, o, skoro się bałeś, to wybaczam ci, tak? O, nie, mówi sługo zły i gnuśny, oddaj talent i dajcie to temu, co ma 10, co dostał 10. Potrzebujemy dobrze to zrozumieć. Miałem w swoim życiu kilka sytuacji, w których wiedziałem, jaki mam cel, jakie mam zadanie do wykonania, jaki jest cel do osiągnięcia i bardzo się bałem. Stresowałem się, ale nie zostałem w miejscu, tylko ruszyłem. Mamy prawo się bać, bo jest to naturalna reakcja człowieka na rzeczy trudne, na rzeczy, których nie znamy, nie rozumiemy, na coś, co jest wielką niewiadomą w naszej przyszłości. Normalne, że się boimy. Ale ten strach nie może nas zatrzymać. Kiedyś powiesz, ale ja się bałem. No, to nie będzie wymówką. Nie będzie mogło być wymówką. Nie osiągnąłem tego, co miałem osiągnąć, no bo się bałem. Bóg powie, sługo zły. Dlaczego tak powie? Czy nie jest to niesprawiedliwe? Nie jest. Drugi list do Tymoteusza 1,7. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Słowa skierowane przez apostoła Pawła do młodego Tymoteusza, człowieka słabego, o wątłym zdrowiu, niepewnego siebie. Musiał się bać wielu rzeczy, łącznie ze starszymi ludźmi ze wspólnoty, którzy na niego naciskali. Miał szereg lęków, ale nie mógł powiedzieć, nie zrobiłem, bo się bałem. Dlaczego? Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy. Strach jest częścią naszej ludzkiej natury, jest nawet nam potrzebny, żeby przetrwać. Ale odwaga, by ten strach przezwyciężyć, pochodzi od samego Boga. Jeżeli więc powiesz, bałem się, to tak jakbyś powiedział, nie korzystałem z tego, co Boże mi podałeś przez Ducha Świętego. Nie przełamywałem strachu, bo nie korzystałem z Twojej mocy. Strach nas często zatrzymuje w miejscu. Młodzi ludzie próbują umówić się z drugą połówką i co? Strach ich zatrzymuje i ktoś inny, tak? Udało się komuś innemu. Mamy wielkie marzenia, żeby zmieniać ten świat, żeby dostać się na jakieś studia, ale naturalne, boimy się, bo nie czujemy się pewni. Ten strach często nas zatrzymuje. Jest to normalne, ale Bóg uzdalnia, żeby go przezwyciężyć, bo szkoda naszego życia na stanie w miejscu. I to nie jest tylko kwestia, że a, szkoda. Przyjdzie dzień rozliczenia i będzie wielka szkoda. To, co jest zadziwiające w tej historii, a myślę, że nie rzuca nam się w oczy od razu, to jest to, że ten sługa nawet nie próbował. Nie czytamy o nim nic, że próbował te pieniądze pomnożyć. Czytamy, no zaraz to wziąłem, zakopałem, bo się bałem, schowałem, oto twoja własność. Nawet nie spróbował. Szkoda naszego życia na stanie w miejscu, na strach, który nas przezwycięża, zamiast my go. Z tego nie ma nic dobrego, nawet w tej rzeczywistości tutaj, bo kiedy strach nas zatrzymuje, tracimy coś, czasami nawet na całe życie, bo nie mieliśmy odwagi. Więc tracimy coś docześnie, kiedy strach nas przezwycięża, ale jest to mała strata w porównaniu z tym ostatecznym rozrachunkiem między nami a Bogiem. Tam strata będzie o wiele większa. Więc proponuję, byśmy ubrali to w taką prostą zasadę, te nasze odkrycia do tej pory. Możesz się bać, ale nie możesz stać. dostaliśmy ducha mocy, więc może jest czas, żeby z tego skorzystać, odkopać ów talent i ruszyć w stronę celu. Problem, jaki miał ten człowiek, to to, że wszystko wiedział. Gdyby nie wiedział, czego chce Pan, może Pan byłby łagodniejszy. I tak się składa, że my jesteśmy w grupie, która dobrze to wszystko wie. Myślę, że prawie każdy na tej sali wie, że Bóg ma plan dla jego życia i ma cel do osiągnięcia. I może jakiś lęk przed tym, że trzeba się rozwinąć, że trzeba zrobić krok do przodu, że trzeba pójść w nieznane, dzisiaj chce nas zatrzymać. I oczywiście Bóg pozostawia prawo wyboru nam. Mówi, zrób jak chcesz ze swoim życiem. Ale strata, która jest jednym z tematów tej przypowieści, no będzie bolesna i docześnie, i wiecznie, kiedy będziemy musieli nadzy wejść do Królestwa Bożego. Więc może jest czas, żeby przezwyciężyć strach dzięki mocy Boga i zrobić pierwszy krok. Kiedy czytamy przypowieść, to zaraz próbujemy siebie w niej umieścić, tak? Co ja bym zrobił w tej sytuacji? Którym z ów sług byłbym? Ja, porównując się z tym człowiekiem, z tym sługą, o którym czytaliśmy, mam wrażenie, że nie miałbym strachu, bo to już jest za mną, ale miałbym inny problem. Mianowicie nie wiedziałbym, jak to zrobić. Bóg daje mi pewien potencjał i mówi, powierzam go Tobie, żebyś go pomnożył. Przyjdę za jakiś czas po Ciebie i się rozliczymy. Nie bałbym się tego zrobić. Nie poszedłbym, nie schował go w ziemi, tylko miałbym inny dylemat. Jak to mam zrobić? Jak wykonać cel, do którego jestem stworzony i powołany? Czy można by się tak przed Bogiem usprawiedliwić? Wiedziałem, co, Boże, mam zrobić, tylko nie wiedziałem, jak. 2 Tymoteusza 1,7. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Więc ta wymówka, nie wiedziałem, jak to zrobić, równa się, że mówimy, nie korzystaliśmy z Twojej mądrości, Boże. Bóg dzieli się chętnie swoją mądrością. Mówi o tym też list Jakuba, że jeżeli człowiek prosi Boga o mądrość, na pewno ją dostanie. Więc Bóg może nie daje nam gotowych rozwiązań, ale daje nam mądrość, by te rozwiązania znaleźć. By dojść do odpowiedzi na pytanie, jak zrobić to, co mam zrobić. Ów sługa zmarnował swoje życie, bo nawet nie spróbował znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak pomnożyć pieniądze mojego Pana. Nawet nie spróbował. Można by powiedzieć, może on się do tego nie nadawał. Można by tak powiedzieć, ale jest to niezgodne z prawdą zapisaną w tym rozdziale. Chwilę wcześniej czytamy, że Pan rozdał talenty według umiejętności. Jednemu dał 10, drugiemu 5, a temu najsłabszemu dał 1. Więc Pan dał mu takie zadanie, jakie było na miarę jego możliwości. Więc przy rozliczeniu on nie mógł powiedzieć, no nie umiałem, bo umiał. A nawet nie spróbował, po prostu go zakopał. Dlatego Pan mówi, jesteś sługą złym. Jaka płynie dla nas z tego lekcja? Jeżeli nie wiesz jak, to zamiast stać w miejscu, szukaj rozwiązania. Bo szkoda naszego życia na stanie w miejscu. Szkoda docześnie, w tej chwili. Kiedy chcesz mieć wspaniały zawód, ale ciebie to nie interesuje, czego się trzeba nauczyć, co trzeba zdać. Tak? No, chciałbym. No i zostaniesz w miejscu, w którym jesteś. To się nigdy nie opłaca. Bóg dał nam jedno życie i jego czas. I jeszcze nam zapowiada, że zostaniemy z tego rozliczeni. Więc szkoda stać w miejscu. Możesz nie wiedzieć jak. To jest normalne. Ale nie może cię to zatrzymać, bo trzeba ruszyć, by znaleźć odpowiedź, jak osiągnąć cel. Ja jestem teraz w takim miejscu w życiu, że znam cel. I tylko nie wiem, jak go osiągnąć. Ale z tej przypowieści wynika, że Bóg mnie obdarzył wystarczającymi zdolnościami, by sobie poradzić. Czyli mam wszystko dzięki Bogu, Jego mocy, Jego mądrości, tym, czym mnie obdarował jako człowieka, mam wszystko, żeby ten cel osiągnąć. By znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to zrobić. Więc walka w moim życiu już nie idzie o to, czy ja się boję, czy się nie boję tego świata, tego, co mnie czeka, co muszę zrobić, gdzie jechać. To już w żaden sposób nie jest w stanie zachwiać. Teraz jest pytanie, czy szukam odpowiedzi na pytanie, jak mam zrobić to, co mam zrobić, czy pozwalam, by czas sobie płynął. Jak mawiał to słynny wśród młodszego pokolenia twórca Wiedźmina, Andrzej Sapkowski, jeżeli cel przyświeca, sposób musi się znaleźć. I to nie trzeba być człowiekiem wiary, by tą prawdę uznać. Jeżeli cel przyświeca, znajdziemy do niego drogę. A z Bogiem, który dał nam ducha trzeźwego myślenia, który dał nam swoją naukę, która nas ostrzega, nawet w tak młodym wieku, jak niektórzy z nas, mają już ostrzeżenie, by czas nie leciał przez palce. Więc może czas jest odkopać ten talent, póki nie jest za późno, i zacząć szukać odpowiedzi, jak pomnożyć. Bogu się nie podoba, że zachowamy swoje życie, że po prostu je przeżyjemy. Wielu ludzi ma taką filozofię życia. Mają do tego prawo oczywiście. Ale kiedyś, któregoś dnia okaże się, czego Bóg oczekiwał. Jeżeli wyznaczył tobie jakiś cel, jakieś zadanie tutaj do osiągnięcia, a będziesz podobny do sługi, który to zakopał, a potem odkopał i oddał swemu Panu, będziesz sługą złym. Przypowieść Jezusa o talentach to jest historia trzech ludzi, trzech sług. Dwóch dostało nagrodę za swoją wierność, a trzeci stracił wszystko. I to właśnie jego historia jest dla nas dzisiaj ostrzeżeniem, żeby nie zmarnować czasu tutaj, który nam Bóg dał. Szkoda naszego życia na stanie w miejscu, szkoda naszego życia na zakopanie naszego potencjału, który dostaliśmy od Boga. Dlatego warto ruszyć w stronę, którą Bóg tutaj wskazuje. Dlaczego mówisz mi, Panie, Panie, a nie czynisz tego, co ja mówię? Jakim prawem uważamy się za wierzących, tylko wiedząc coś o Bogu? Dla Jezusa to jest obrzydliwe, kiedy widzi ludzi, którzy go chwalą, mówią do niego pięknie, ale nie zrobili nic w stronę posłuszeństwa. Dlatego warto jest ruszyć w stronę, którą Bóg wskazuje, bez względu na wszystko, co było do tej pory. Odkryć cel od Boga i ruszyć w jego stronę. Są wymówki. Strach, brak wiedzy na jakiś temat, nie wiem jak, brak czasu, bo mam dzieci, bo mam wszystko, mam pracę, kiedy ja mam to wszystko zrobić, brak kompetencji, ja się do tego nie nadaję, lenistwo, gnuśność, tak, no, już taki charakter wypracowany przez wiele lat takiego podejścia do rzeczywistości, nie chce mi się. Jeżeli stoisz w miejscu, to prawdopodobnie używasz jednej z tych wymówek, one nie będą działać, kiedy przyjdzie nam się rozliczyć. One będą wręcz śmieszne. I Bóg wtedy oceni, że to życie zmarnowaliśmy i szkoda by było, gdyby tak się stało. Więc trzeba co zrobić? Odkopać swój talent, póki zostało nam jeszcze trochę lat na tej ziemi i go pomnożyć, nie zasłaniając się wymówkami strachu, braku wiedzy, braku czasu. To wszystko jest dostępne dla nas dzięki mocy Boga. Jeżeli wykład was przytłoczył, taki jest cel tej przypowieści, więc cieszę się, że został osiągnięty, ale gdyby ktoś był zbyt smutny, może przeczytać sobie sam początek o słudze dobrym, tak? I wierzyć, że tak się jego życie zakończy. Dziękuję.